No właśnie, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest strach, to jest zimno, to jest ciemność i to jest nieustanny temat śmierci wiszącej gdzieś w powietrzu, tak? Tak to wygląda z mojej perspektywy, tak mi się z tym wojna przede wszystkim kojarzy, bo pomimo tego, że teraz już jest jakby troszkę spokojniej, to te momenty, kiedy nie było prądu strasznie długo, kiedy nam było cały czas tak zimno tutaj. Kiedy pakowaliśmy tą pomoc, tacy zmarznięci, non-stop były te alarmy. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze jakby kompletnie, z czym to się po prostu łączy, z czym to się je, tak? My tutaj na początku na przykład wiedzieliśmy, że jak wieczorem jest alarm, musimy natychmiast po prostu wszyscy zostawiać, rzucać wszystko, jechać do domu, bo godzina policyjna kiedyś we Lwowie była o godzinie 8, tak? Jeżeli bym została podczas alarmu tutaj, po prostu bym tutaj utknęła, jeżeli nie pojechałabym do domu przed godziną policyjną, tak? Teraz ta godzina policyjna jest dużo później, też wiemy, że na przykład ja jako Polka mam trochę większą swobodę poruszania się po ulicy, tak? Ale na początku to po prostu to był strach, to było nieustanne zimno, i nieustanna po prostu ciemność. Z tym mi się wojna kojarzy tutaj, tak naprawdę daleko od frontu. No i też jednak ten dźwięk tego, że zawsze jest głośno, nie? Jak lecą rakiety, te wybuchy, to wszystko, to jest też gdzieś tam taki dźwięk w głowie, mimo wszystko zostaje. Jeden z ciekawszych obiektów na cmentarzu Łyczakowskim, mauzoleum rodziny Barczewskich, całe wykonane z kamienia. Wszystko, tak? Nie mamy tutaj cegły, nie mamy żadnych innych materiałów. To wszystko jest kamień, piaskowiec trębowelski. I tutaj właśnie mamy sygnaturę Szimsera, którą widać nad wejściem do krypty. Jego warsztat kamieniarski właśnie wykonywał tą kaplicę. Dlaczego ona jest taka ciekawa? Dlatego, że to jest trochę taka kopia Sacré-Cœur w Paryżu. I skąd te powiązania? No stąd, że właśnie siostra probusa Barczewskiego, który tutaj jest pochowany, zresztą ona też tutaj jest pochowana, mieszkała przez wiele lat w Paryżu i stamtąd przyszły te inspiracje, żeby właśnie tak tą kaplicę zbudować. Probus Barczewski no, był bogatym właśnie ziemianinem. On mieszkał tutaj we Lwowie, ale też był właścicielem dóbr ziemskich na Podolu. Po jego śmierci też został utworzony taki fundusz naukowy, z którego i naukowcy, i artyści mogli dostawać stypendia. I takie osoby na przykład właśnie jak z naszej historii, jak Jan Matejko, czy Siemiradzki, czy Malczewski, oni właśnie dzięki temu stypendium założonemu dzięki Barczewskiemu mogli korzystać i sobie tam po prostu dzięki temu tworzyć. Więc Barczewski był takim filantropem przede wszystkim. No, wiele osób przez lata koło tej kaplicy chodziło i wszyscy mówili, że nie, to jest nie do zrobienia, nie do tworzenia. I nasz zespół to zrobił. Ze mną pracują bardzo dobrzy kamieniarze i rzeźbiarze, właśnie w których też widać, że płynie taka tradycja lwowskiej rzeźby, więc chłopcy to po prostu super wymyślili na podstawie zachowanych modułów, bo tak naprawdę każdy pierścień jest z osobnego kamiennego modułu. Ściągnęliśmy wymiary, zaprojektowaliśmy wszystko w 3D, ale to była taka robota lekarska. To jest taka chirurgiczna robota. No, gdybyśmy się gdzieś pomylili o parę milimetrów, to ta kopuła by się nam po prostu nie złożyła. Zawsze z dumą tutaj po prostu wszystkich przeprowadzamy i o tym opowiadamy, bo to naprawdę był kawał dobrej roboty. Też patrząc na powierzchnię, widzimy ślady dłut. Myśmy po prostu ręcznie dłutami też odtworzyli właśnie fakturę kamieniarską na wzór tej oryginalnej, zachowanej. No i krzyż właśnie też jest zrekonstruowany przez Nazara między innymi. Jak już montowaliśmy ostatni element kamienny, który zamykał kopułę, to wrzuciliśmy list, to się nazywa kapsuła czasu. Napisaliśmy tam, w jakich czasach żyjemy, co się dzieje, opisaliśmy nasze prace konserwatorskie, wrzuciliśmy tam do tej kopuły i może kiedyś, jak będzie jakaś konserwacja znowu za następne 200 czy 300 lat, to te osoby będą mogły przeczytać ten list i się dowiedzieć, jak to wtedy wyglądało we Lwowie wszystko. To, na co patrzymy, to jest apteczka medyczna IFAK, czyli Individual First Aid Kit. To jest podstawa dla każdego żołnierza. To jest szansa dla niego na powrót do swojej rodziny, do swoich bliskich, do swoich dzieci. To jest coś, co ratuje życie, kiedy jesteś ranny na froncie. W takiej apteczce najważniejsze, co się znajduje, to po jej otworzeniu widzimy, to jest staza taktyczna. Staza taktyczna, turnikiet. Używamy tego jako pierwszej rzeczy, która powstrzymuje masywny krwotok. Czyli na przykład jeżeli zostaliśmy ranni w rękę czy w nogę i ten krwotok faktycznie jest bardzo duży, my natychmiast musimy założyć stazę. Zakładamy ją właśnie powyżej zranienia. Bardzo mocno trzeba ją zacisnąć, tak żeby to aż po prostu bolało, tak żeby to zadziałało. Oprócz tego w apteczce znajduje się również bandaż izraelski, który już służy później do już opatrywania rany. Znajduje się również opatrunek hemostatyczny, który pomaga krwi szybciej krzepnąć, bo on po prostu działa chemicznie. Oprócz tego jeszcze mamy nożyczki, tam plaster, jest karta poranionego, to są już takie jakby mniej ważne rzeczy, nie? Najważniejsza jest ta staza taktyczna. Taka staza kosztuje tak naprawdę 160 zł, czyli to jest cena czyjegoś życia po prostu. Tak ostatnio się nad tym zastanawialiśmy, nie? Ile jest warte nasze życie. No my już wiemy po prostu, na wojnie 160 zł.
Podívejte, co robić ruski mir. Masakra po prostu. Co robić moskali? Co oni wliczają? Oni wliczają ракетами i шахедами. Dziecię. Trzeba było gwarna dziecię.
Jesteśmy, słuchajcie, w sypialni małego dziecka. Tak to wygląda po ostrzale ruskim.
Kaplica rodziny Dunin-Borkowskich. Kaplica z 1812 roku. I ona też przechodziła swoje zmiany. Ta, na którą dzisiaj patrzymy, nie do końca jest tą samą, która była w 1812, bo wiemy, że później właśnie były remonty, przy kolejnych pochówkach, na przykład, nie wiem, pojawiła się polichromia, która jest w tej chwili w środku na sklepieniach i którą też odkryliśmy właśnie w trakcie wykonywania badań konserwatorskich. I to jest właśnie kaplica, którą już konserwowaliśmy podczas wojny. My ją tak nazywamy wojenną kaplicą, bo tutaj spędziliśmy pierwsze bombardowania Lwowa, właśnie ten taki pierwszy, najgorszy czas, kiedy w Lwowie bardzo długo nie było prądu, więc tutaj mieliśmy taką lekcję życia prowadzenia tych prac podczas wojny. Trzeba było wszystko sobie po prostu zmodyfikować, kupić agregaty, kupić sprzęty na akumulatory. Rzeźby, na które patrzymy, one były zdemontowane i ich konserwację prowadziliśmy właśnie u nas w pracowni. Ta rzeźba jest właśnie takim ostatnim też, taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o tą kaplicę. Ją właśnie montował na górze mój przyjaciel Max, z którym od wielu lat pracujemy, który jest bardzo zdolnym rzeźbiarzem, a dzisiaj jest medykiem bojowym na froncie. I to taki jego ostatni właśnie tutaj działanie z nami po prostu, bo potem już trzeba było właśnie gdzieś tam się włączyć w te działania. Ale tak właśnie ta kaplica zawsze się nam będzie kojarzyła po prostu, przynajmniej mi, z tym początkiem wojny.
A rzeźbiarz Max, on jest od tamtego czasu na froncie?
Tak, od stycznia 2023, kiedy po prostu dostał powołanie. Natomiast drugi nasz kolega Nazar, on pierwszego dnia wojny od razu po prostu się spakował i pojechał. Ma urodziny 26 lutego i już te urodziny spędzał po prostu w samochodzie na wschód. No więc tak właśnie mamy dwie osoby, które cały czas tam na froncie są, ale też tych bliskich, których znamy, z którymi się przyjaźnimy na tym froncie, tak naprawdę mamy dużo. No w tej chwili chyba na wszystkich kierunkach, gdzie się toczą walki. No a Max właśnie, jak wraca za każdym razem, to no, widać taką tęsknotę, nie? Że gdzieś tam jest to życie odłożone na bok, że no nie wiem, tam patrzy się na Instagrama czy na Facebooka i się widzi, jak inni w tym czasie tworzą, robią swoje wystawy, a ty jesteś na froncie i walczysz. Myślę, że to jest trudne bardzo dla niego. No zresztą dla wszystkich żołnierzy, tak? Bo sporo naszych kolegów często o tym mówiło, że powroty z frontu tutaj do normalnej rzeczywistości, czy do normalnej, no tutaj też jest wojna, ale jednak no, nie jest to samo co na froncie, są trudne dla nich bardzo. Że ten przeskok właśnie i też zobaczenie, że to tam chłopcy w błocie, w okopach, my sobie tutaj chodzimy po ulicach po prostu idziemy do restauracji na obiad. W Lwowie można normalnie po prostu wyjść, piwo wypić wieczorem, tak, odbywają się imprezy. No ale to też jest życie, tak? To też trochę chłopaki za to walczą, nie? Żeby tutaj inni ludzie też mogli normalnie żyć i normalnie funkcjonować. Ale jest to dla nich trudne, bardzo. Byłam świadkiem protestu kobiet pod ratuszem na rynku i one domagały się w ogóle wiedzy, jak długo ich mężowie, bracia, ojcowie będą na tej wojnie, bo nawet tego nie wiedzą. Zabrali i nie wiadomo, tak. Nie? Więc myślę, że
możliwe,
to
że
poczucie...
W ogóle było w tym samym czasie, bo ja pamiętam ten protest. My też prowadzimy prace konserwatorskie na kamienicy Scholz-Wolfowiczów. Myśmy tam siedzieli na rusztowaniu wtedy. No i też właśnie praca w centrum, codziennie pogrzeby, bo tak naprawdę ostatnim czasem tych pogrzebów jest po kilka dziennie, nie? Jakby wcześniej nie było ich tak dużo. W tym roku naprawdę, nawet jak tutaj prowadziliśmy pracę na Łyczakowie, kilka razy dziennie tutaj obok na polach marsowych po prostu te pogrzeby było słychać, tak? Czy w centrum właśnie na rusztowaniu, kiedy wszyscy się zatrzymywali, bo jest taka tradycja właśnie przy wyprowadzaniu właśnie tych zwłok z kościoła jezuitów, Piotra i Pawła, gdzie się odbywają pogrzeby. Kondukt żałobny zatrzymuje się przed ratuszem, jest odgrywana właśnie melodia na trąbce, wszyscy po prostu w tym momencie zatrzymują się i oddają cześć właśnie temu żołnierzowi czy żołnierce, tak? No bo to też nie tylko mężczyźni giną, tylko też dużo kobiet ginie. My w Polsce i w ogóle jakby ta Europa Zachodnia w ogóle totalnie tego jednak nie rozumiemy i zapomnieliśmy o tym, jakie to może po prostu być straszne, nie?
Pewnie wiele osób zadaje to pytanie, więc zadam je i ja. W czasie wojny konserwować zabytki?
To jest forma też naszej walki tak naprawdę z okupantem. My się nie zgadzamy z tą wojną i my jej po prostu nie chcemy. Ktoś po prostu 2,5 roku temu, no ktoś, no wiemy kto, zaatakował Ukrainę i zmienił nasze życie o 180 stopni. Totalnie wszystko stanęło na głowie. My też długo nie wiedzieliśmy, czy te prace konserwatorskie będziemy mogli kontynuować, czy wiele lat tej naszej współpracy polsko-ukraińskiej nie pójdzie przez tą wojnę na marne. Poza tym też podtrzymanie życia. Co mamy robić? Mamy usiąść i mamy po prostu płakać? Musimy jakoś żyć, musimy jakoś funkcjonować. Teraz już jest dużo lepiej. My jakoś się z tą wojną oswoiliśmy i też nauczyliśmy się żyć w trakcie wojny. Ale te początki naprawdę były bardzo trudne. Gdybyśmy tej pracy nie wykonywali, to po prostu, nie wiem, no wszyscy byśmy wpadli w jakąś depresję, tak? No, to są lata naszych wspólnych działań. Mój zespół dla mnie jest jak rodzina. Ukraina jest dla mnie jak drugi dom, tak? Przyjeżdżam tutaj po prostu kilka miesięcy w roku tutaj spędzam, więc w ogóle sobie nawet nie wyobrażałam tego, żeby to przerwać. Ale nie będę też ukrywać, że dużo się nad tym zastanawialiśmy. Wielokrotnie mieliśmy takie momenty, kiedy naprawdę byliśmy załamani, siedzieliśmy na rusztowaniu i rozmawialiśmy między sobą, co my właściwie robimy, tak? Na froncie giną ludzie, a my siedzimy na rusztowaniu po prostu i skrobiemy kamień. Ale to są właśnie takie momenty, one się zdarzają każdemu, nie? Po prostu w trakcie wojny, te stany od euforii do depresji, to jest w ogóle tak bardzo powszechne i bardzo częste, nie? I my też to po prostu wszyscy przerobiliśmy.
To jest gołąb z XVI wieku, tak?
Tak, to jest gołębica z kompozycji rzeźbiarskiej Chrzest Chrystusa przez Jana Chrzciciela.
na narożniku kamienicy Scholz-Wolfowiczów na rynku we Lwowie, która znajduje się dokładnie między Katedrą Łacińską a ratuszem. Więc samo centrum miasta, dekoracja kamienicy również jest z tego czasu. Mamy tam zachowanych więcej detali takich alabastrowych, no ale my tylko właśnie poddajemy konserwacji na razie sam narożnik, samą tą kompozycję. Dlaczego się w ogóle wzięliśmy za ten obiekt? Dlatego, że współpracując z konserwatorem miasta, z panią Lilą Onyszczenko, dostaliśmy o niej informację, że no, obiekt jest w katastrofalnym stanie. Widać, że jedna z figur, właśnie Chrystus, nie ma nogi. I żeby po prostu zrobić takie prace ratunkowe, wyjechaliśmy tam na podnośniku, żeby zbadać w ogóle ten obiekt. I okazało się, że właściwie te rzeźby również trzymają się cudem. Figura Chrystusa to stała tak po prostu oparta o ścianę, silniejszy wiatr, jakaś burza i ona po prostu by spadła, więc jakby w ostatniej chwili zrobiliśmy takie prace ratunkowe, że zdemontowaliśmy te wszystkie detale, a rok później już staraliśmy się właśnie o dofinansowanie na ten obiekt, żeby zrobić jego konserwację.
Tutaj widzę osiołka, czy nie?
To jest zając właśnie. Aha. Tak, tutaj
przepraszam.
Bardzo było dużo różnych teorii na temat tego, jakie to jest zwierzę, ale już wiemy, że zając, który właśnie występował w herbie rodziny Scholz-Wolfowiczów. Natomiast obok leży ręka Jana Chrzciciela, którą będziemy montować, ale już zapewne po zakończeniu wojny, bo tutaj jest taki pomysł, właśnie ten obiekt jest na tyle wartościowy i ciekawy, że jego montaż w trakcie wojny mógłby być bardzo ryzykowny. Tak, my nigdy nie wiemy, gdzie rakieta może spaść, gdzie ona może przylecieć, więc po konserwacji obiekt zostanie zabezpieczony i będzie przechowywany no, w jakimś bezpiecznym miejscu. Nie mogę powiedzieć w jakim.
A to jest Jan Chrzciciel, tak? Dzień dobry, Janie Chrzcicielu.
Nie jest, że tak powiem, przykładem takiej wysokiej wartości artystycznej, jak to często używamy tego słowa. No ale jest jedną z niewielu rzeźb tego typu zachowaną właśnie z końca XVI wieku, więc to w ogóle jest po prostu naprawdę fantastyczny materiał i ogromnie się cieszymy, że to się tak zachowało. Nie spodziewaliśmy się. Tu mamy też otwory, widzimy takie właśnie małe. To są po kroplówkach. Czasem jesteśmy trochę jak lekarze w tym zawodzie, czyli właśnie kroplówkami wprowadzaliśmy ten preparat głębiej w obiekt, nasączając go pomału, etapami, tak żebyśmy wiedzieli, że cały ten element jest wzmocniony i jest kamień już jakby z powrotem, ma tą swoją taką wytrzymałość i siłę i będzie mógł wrócić właśnie na cmentarz do ekspozycji zewnętrznej.
Niesamowite rzeczy robicie. To jest magia.
Ciekawy zawód, no to prawda, po prostu. Trochę jest właśnie to porównanie do zawodu lekarza, tylko po prostu mamy ten problem, że nasz pacjent nie mówi. On nam nie powie, co go boli. My musimy po prostu jednak trochę koło niego zrobić tych badań, żeby się dowiedzieć, jakie są przyczyny jego choroby, czyli przyczyny zniszczeń. Czasami samo, nie wiem, oczyszczenie, wzmocnienie, zrobienie uzupełnień nie wystarcza. My musimy tak w 100% rozumieć, dlaczego ten obiekt uległ zniszczeniu. Bo to może być na przykład rynna wyżej na budynku, która powoduje, że zacieka woda. To może być brak zabezpieczeń przed gołębiami czy innymi ptakami, żeby nie siadały, nie zostawiały swoich odchodów, nie niszczyły po prostu. Więc tego jest tak bardzo dużo i to trzeba umieć bardzo dobrze rozpoznać, żeby potem umieć rozwiązać po prostu te problemy. Kochani, dzisiaj u nas na stole wspaniały widok. To, na co patrzycie, to są 122 apteczki, które dostaliśmy od Rotary Klub Szczecin, za co ogromnie dziękujemy. Dzięki temu możemy kompletować te apteczki. Pamiętajcie, IFAK jest szansą na powrót każdego żołnierza do domu. Pozdrawiamy Was serdecznie ze Lwowa. Cały zespół bardzo ciężko pracuje również wolontariacko, tak? Od początku wojny to robimy, od jej pierwszego dnia. 26 lutego wypuściliśmy z Warszawy, myślę, że śmiało mogę to powiedzieć, jeden z pierwszych transportów pomocowych, jaki z Polski wyjechał. No a wiemy to dlatego, że po prostu nasz przyjaciel, który prowadził tego busa na granicy, wtedy był jeszcze sam. My dopiero się w Polsce organizowaliśmy. Ja, jak się zaczęła wojna, byłam w Egipcie na misji konserwatorskiej w świątyni Hatshepsut, więc na zawsze ta świątynia też mi się będzie kojarzyła już z wojną. Od razu kupiłam bilet i wróciłam, bo wiedziałam, że ta pomoc będzie potrzebna. Pamiętam, jak ludzie tam na mnie patrzyli z takim zdziwieniem, że w ogóle dlaczego ty jedziesz, o co chodzi? Ja po prostu od pierwszych minut, jak wojna wybuchła, nie wypuszczałam już telefonu praktycznie przez kilka najbliższych miesięcy. Przyjechałam pierwszy raz do Lwowa 3 tygodnie po rozpoczęciu wojny. Do dzisiaj żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej. Mój zespół, moi przyjaciele tutaj właśnie ze strony ukraińskiej już tutaj byli i tutaj w pracowni u nas organizowali już hub pomocowy. Czyli wszystkie rzeczy, które z Warszawy od nas przyjeżdżały, transporty, wszystko przyjeżdżało tutaj, tutaj przepakowywaliśmy. Ta pracownia przez 2 lata była wypełniona po prostu po sufit pudłami nieustannie, co też oczywiście nie ułatwiało nam prac konserwatorskich. Taka praca w sezonie od rana do wieczora na obiektach i dodatkowo ten wolontariat naprawdę no, potrafiły czasem nas bardzo obciążyć, ale zawsze była ta motywacja, że robimy to dla tych ludzi, którzy dzisiaj na froncie oddają za nas swoje życie po prostu, bronią nas i dzięki nim my możemy tutaj jeszcze jakoś normalnie żyć. Możemy prowadzić jakieś normalne życie, no i też my możemy w Polsce być bezpieczni, tak, bo już coraz częściej słyszę te głosy, że to jest jakby wojna Ukraińców. Nie, to jest wojna nas wszystkich i po prostu jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest naiwny. Tak? Jeżeli Ukraina upadnie, Rosjanie nie zatrzymają się na granicy ukraińsko-polskiej, oni po prostu przyjdą do nas, będziemy następni w kolejce i może to potrwa wiele lat, ale tak będzie. Tak? Dlatego to wsparcie dla armii ukraińskiej jest bardzo ważne. My też bardzo dużo wspieraliśmy po prostu zwykłych ludzi. Głosów o pomoc mamy bardzo dużo. My się przede wszystkim jako organizacja, która nazywa się Ukraina Pomagamy, zajmujemy przede wszystkim pomocą medyczną. Składamy apteczki medyczne i IFAK. Apteczka to jest w ogóle podstawa przeżycia każdej osoby na froncie. Składamy również plecaki medyczne, dostarczamy również specjalistyczną pomoc do szpitali, sprzęty, defibrylatory, kardiomonitory, wszystko, co nam się po prostu uda zorganizować właśnie takiego związanego z medycyną, leki tak samo. Cały zespół konserwatorski tutaj, ale też właśnie kilka osób w Warszawie, które działają od początku, które po prostu na początku wojny, przez to, że ja nie odbierałam telefonów, bo ja po prostu nie byłam w stanie odebrać wszystkich telefonów. Przypominam sobie, jak dopiero w grudniu podczas Świąt Bożego Narodzenia pojechałam do domu na chwilę odetchnąć i ja dopiero czytałam wiadomości na Messengerze z lutego i z marca, bo ja po prostu w tym czasie nie byłam w stanie jakby wyrobić w ogóle z tą ilością kontaktu, która była wtedy z ludźmi, tak? Bo ja przede wszystkim odbierałam telefony od wszystkich tutaj z Ukrainy, którzy prosili o pomoc. To był dla mnie priorytet. Ale właśnie kilka takich osób, które jakby wtedy zrozumiały, że po prostu trzeba do mnie przyjść, przyszły do mnie do mieszkania i od tej pory do dzisiaj działamy. Więc mamy taki niewielki zespół kilku osób, które cały czas pomagają.
Kochani, jesteśmy w Kramatorsku. Dziękujemy Wam ogromnie, że znowu zareagowaliście na nasz apel. Przywieźliśmy właśnie Sergiuszowi, naszemu przyjacielowi z Kamieńca Podolskiego, z którym się bardzo dobrze znamy, agregat, EcoFlow i 10 apteczek. I to wszystko dzięki Waszej pomocy.
No, dziękuję bardzo Państwu, że podtrzymacie Ukrainę w ten ciężki dni. No, bardzo Państwu dziękuję.
Pozdrawiamy Was z Kramatorska. Pa, pa.
Dobra.
Może być?
My od czerwca 2022 roku jeździmy też osobiście na front. My, czyli kto? Kto jeździ? Jeżdżę razem z moją przyjaciółką Natalią Jastrzębską, która pomaga nam od pierwszego roku wojny. Jeździmy zazwyczaj we dwie na front, dlatego że te wyjazdy też wymagają dobrego poznania osób, z którymi się jedzie, tak? Inni wolontariusze też wiem, że tak działają, że właśnie jeżdżą w takich stałych składach. My faktycznie w tym składzie bardzo dobrze działamy, odczytujemy swoje myśli nawzajem, potrafimy bardzo szybko w sytuacjach jakiegoś zagrożenia też po prostu reagować. To wymaga jakichś takich trochę cech charakteru pewnych, jednak takie wyjazdy, bo one są po prostu niebezpieczne, no taka jest prawda. Pierwszy nasz wyjazd to był właśnie w czerwcu 2022 roku do Czernichowa, który był praktycznie miesiąc po zwolnieniu z okupacji rosyjskiej i to był taki pierwszy bliski kontakt z wojną, który był bardzo naprawdę szokujący. Od tego czasu tych kursów już zrobiliśmy bardzo dużo. Ostatni 3 tygodnie temu w Pokrowsku, gdzie zawoziłyśmy samochód właśnie dla medyków 79. Brygady. No, Pokrowsk też był takim przeżyciem, bombardowany po prostu nieustannie. W nocy praktycznie spać się nie dało, po prostu tak cały czas było głośno. No i tam na przykład mamy właśnie zaprzyjaźnionego wolontariusza, który tam mieszka i nie wyjeżdża stamtąd, dlatego że jego działania są tam bardzo potrzebne. On cały czas jeździ na ewakuację rannych, zwykłej ludności, tak? No ludzie mają tak, że czasami potrafią się obudzić w ostatnim momencie, kiedy po prostu Rosjanie są praktycznie przy granicach ich miasteczka, że może jednak powinni uciec i stamtąd wyjechać. I dzwonią wtedy właśnie do takich osób i proszą o wywiezienie. I on też po prostu cały czas pomaga, zawożąc chłopakom do armii te potrzebne rzeczy. Czyli my stąd często wysyłamy właśnie do niego i on jakby tam to wszystko rozwozi. No ale te 3 tygodnie temu byłyśmy w Pokrowsku, no już wtedy nie można było do Pokrowska wjeżdżać tak naprawdę. No my i tak wjechałyśmy, bo trzeba było zawieźć pomoc po prostu. Byłyśmy też w Wuhledarze, który już dzisiaj jest pod okupacją rosyjską, w połowie czerwca jeszcze nie był, więc też w ogóle zobaczenie takiego zrujnowanego miasta, no to jest po prostu jak z filmu. Naprawdę byłam w szoku, jak zobaczyłam, że z piwnic wychodzą ludzie, nie? Że tam jeszcze po prostu po 2 latach naprawdę ktoś jest, tam zostało 150 osób. No, było to takie doświadczenie też mocne. No i cały czas dookoła odgłosy wybuchów, pozycje rosyjskie 900 metrów po prostu od miasta. Ale wtedy jeszcze wiedzieliśmy, że można tam wjechać, że nie będzie żadnych szturmów na miasto, tak? No, Wuhledar niedawno został zajęty. No i ta sytuacja tam właśnie na tym kierunku pokrowskim jest coraz gorsza, coraz trudniejsza. A u nas już tak jakoś to wszystkich trochę przestaje interesować tak naprawdę, nie? Ja bym zachęcała wszystkich do nieustawania w tej pomocy, dlatego że ja uważam, że ona jest bardziej potrzebna niż była na początku. Wtedy nas tak dużo się zmobilizowało, to było wspaniałe, naprawdę. Byliśmy tacy dumni z tego, jak zareagowaliśmy. Ja wtedy się właśnie nad tym zastanawiałam, jak długo to potrwa i czy nasza duma nie powinna dopiero po jakimś czasie nam powiedzieć, że jesteśmy super, bo długo w tym po prostu wytrwaliśmy. No i dzisiaj możemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, nie? Kiedy wiemy, że naprawdę już z tą pomocą jest ciężko i już nie pomagamy tak jak na początku wojny. Czyli ta wojna już się znudziła trochę, tak? Medialnie. Tam codziennie giną ludzie. Codziennie. To, co wszyscy nazywają zmęczeniem wojennym. Z czego ja powiem szczerze, trochę się po prostu no gdzieś tam może nie śmieję, ale ja często ludziom mówię, jeżeli chcecie zobaczyć, czym jest zmęczenie wojenne, to ja zapraszam, po prostu jedźcie ze mną na front, zobaczycie wojnę z bliska i zobaczycie, co to znaczy naprawdę być zmęczonym.